Dziś tak szczególnie chcemy mówić na temat Ducha Świętego. Chciałbym jeden werset przeczytać z Bożego Słowa, z pierwszej księgi Samuelowej, z 16 rozdziału, wiersz 13. Czytamy: wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Tak ważna czynność miała miejsce w tym momencie. Bóg pokazał, który to ma być człowiek. I Samuel dokonał tego ważnego aktu. Mówimy o czymś, co jest dla nas istotne. Chrześcijaństwo obchodzi tę pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Dołączamy się w tej pamiątce do tych wspomnień. Ważny jest fakt, że oto w 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa doszło do zdarzenia, które zatrzęsło podstawami życia religijnego. Powstało wielkie zamieszanie w Jerozolimie. Powiadamy, że zatrzęsło się i myślę, że w pewnym sensie to trzęsienie ciągle ma miejsce. Ciągle trzęsą się miejsca, gdzie ludzie przeżywają obecność Ducha Świętego. Towarzyszy jakby w sensie duchowym dziś ciągle to zamieszanie i trzęsienie ziemi, jakie miało miejsce w dniu zesłania Ducha Świętego. Oczywiście dokonuję pewnej przenośni, ale ciągle ludzie, którzy wypełnieni mocą Ducha Świętego wzbudzają niepokój, zainteresowanie, kontrowersje. Ale w tym dniu, gdy to się stało, w dzień 50, w sposób widzialny, słyszalny i w sposób duchowy, Duch Święty zaczął rezydować w Kościele. I od tego momentu powiadamy, że dla historii chrześcijaństwa, dla życia religijnego rozpoczął się czas, który nazywamy eonem łaski albo eonem Ducha Świętego. I ten czas trwa do dnia dzisiejszego. Duch Święty w sposób widzialny, w sposób duchowy działa w Kościele, funkcjonuje w kręgach ludzi, którzy Go poszukują i poszukują społeczności z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Tam Duch Święty dotyka ich serc. A zatem nie wspominamy jakiegoś przeżycia, które jest ważne tylko dla określonej, wąskiej grupy ludzi. A więc nie jest ono przypisane jakiejś denominacji, na przykład zielonoświątkowcom, a może szerzej ruchowi charyzmatycznemu. Ale mówimy o fakcie, który dotyczy Kościoła powszechnego. To jest dziwna historia, bo oto Dawid trzykrotnie był pomazany na króla. Ale tu w tym miejscu spotykamy to zdarzenie po raz pierwszy, gdy Samuel pomazuje go na króla. A jednak minie jeszcze wiele lat, zanim on naprawdę zostanie królem. Ale już był dzień, kiedy Bóg go wybrał i Bóg powiedział: ty będziesz królem. Ludzie czasami sobie myślą: o, ja się do tego nie nadaję. Ja się do tego absolutnie nie nadaję. Nie mam wymowy, nie umiem zarządzać. Wiele mam braków. A poza tym ja nie wyglądam na takiego człowieka, który mógłby być przywódcą. To są tylko ludzkie myśli. To ludzkie spostrzeżenia. Czasami człowiek powiada: o nie, ja jestem tak grzeszny, że już Bóg nic mi przebaczyć nie może. Ja już tyle w swoim życiu zrobiłem złego, że Bóg mi nie może przebaczyć. Ale Bóg nie patrzy jak my. Ale Bóg widzi, co z ciebie może być. Kim ty możesz być, gdy zostaniesz uformowany przez Niego, gdy On weźmie twoje życie i je uformuje, gdy On weźmie ster twojego życia, gdy my nie stajemy się kowalami własnego życia. Jest taka piosenka, którą wielu zna: kowalem swego życia każdy z nas by chciał być. Niektórzy biorą to życie w swoje ręce i kują na kowadle to swoje życie. I co im z niego wychodzi? Bardzo często, gdy już osiągną to, co myśleli, że osiągnęli, gdy już jakiś tam twór plastyczny z tego powstał, powiadają: to mi się nie podoba. Salomon powiedział o swoim życiu: nie podoba mi się. I ostrzegał innych. Pamiętaj na dni młodości twojej, aby gdy się zestarzejesz, byś nie powiedział, nie podobają mi się moje dni, nie podoba się moje życie mnie. Ale to wcale nie oznacza, że ono się takie ma ostać. Dawid mógł też powiedzieć, mnie to życie się nie podoba. Dlaczego? Ponieważ on musiał uciekać ze swojej ojczyzny, ponieważ on stał się tułaczem i stał się, moglibyśmy powiedzieć, rebeliantem. Wtedy był król i rządy Saula jemu i tym ludziom się nie podobały. I oni żyli gdzieś na wygnaniu, ale czekali dnia, kiedy Bóg to zmieni. Dawid jedno mógł wiedzieć. Bóg mnie powołał. Wybór dokonał się nie tylko w sferze życia doczesnego, ale też w sferze życia duchowego. I Dawid musiał spokojnie czekać, aż nadszedł dzień, kiedy Bóg powiedział, teraz będziesz zarządzał moim królestwem tu na ziemi, królestwem Izraela, tym narodem wybranym. Będziesz tym narodem zarządzał i poprowadzisz ich w sposób, który się mnie podoba. Ale musiał być taki czas, kiedy coś się dokonało w jego życiu. Musi się coś stać z naszym życiem. Coś się musi wydarzyć. Musimy podjąć decyzję. Czegoś dokonać w swoim życiu. Dokonać wyboru. I to pierwsza rzecz, o której też czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Gdyśmy tam czytali tę historię, apostoł Piotr powiada, wy musicie najpierw upamiętać się, uporządkować swoje życie, potem przyjdą wszystkie inne przeżycia, potem będą następstwa tego życia duchowego. Jak ten wybór w życiu Dawida się dokonał? To jest pewien symbol. Oto Samuel wziął olej i nie pokropił tym olejem jego głowy, ale wylał. I w Słowie Bożym czytamy, że gdy Aaron był wybrany na kapłana i poświęcony na kapłana, to olej ciekł po jego głowie, po brodzie, po szatach, aż do stóp. Moglibyśmy w pierwszym momencie mieć takie nieestetyczne wrażenie. Taki troszkę upaćkany tym olejem był. Ale on nie był nim pokropiony, ale wylany był olej na jego głowę. W Bożym Słowie wielokrotnie czytamy, że olej jest symbolem Ducha Świętego. Mamy kilka takich podstawowych symboli. Woda, olej, ogień i gołębica. I oto mamy tu do czynienia z tym olejem, który został wylany na Dawida. I w tym momencie czytamy, Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim. Mamy to takie charakterystyczne zjawisko. Oto pewien symbol. Duch Święty wstępuje na Dawida w momencie, gdy olej jest wylany. I czytamy w Bożym Słowie, że oto wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, gdy czytamy 2 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam ludzie zgromadzeni przeżywali napełnienie. Gdy studiują Nowy Testament, to znajdują też werset. Ja chrzczę was wodą, powiedział Jan Chrzciciel. Ale oto przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Ale on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I oto możemy dokonać pewnego porównania. Możemy postawić znak równości między tym wylaniem Ducha Świętego, między wypełnieniem, napełnieniem, a tym, co Jan Chrzciciel nazywa chrztem, znak równości. A więc wszyscy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, dlatego to zjawisko nazywamy chrztem w Duchu Świętym. A czym jest chrzest? Słowo Boże uczy nas, że chrzest jest zanurzeniem. Apostoł Paweł powiada, jesteśmy zanurzeni w chrzcie w Jezusa Chrystusa i pogrzebujemy w tym momencie stare swoje życie i z martwych zostajemy wzbudzeni do nowego życia. To chrzest symbolizuje przez zanurzenie. I oto mówimy o czymś duchowym. Zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, a więc zostali zanurzeni w Ducha Świętego. Duch Święty na nich został wylany. I oni nie zostali tylko pokropieni, ale zostali zanurzeni w atmosferę Ducha Świętego. I dlatego takie było dziwne zachowanie. Taka reakcja, taki sposób zachowywania się. Ludzie powiedzieli, oni są pijani, oni są chyba jakimiś ekstatykami, oni chyba się poddali jakiejś ekstazie. Ludzie myślą, że jak śpiewamy pieśni, jak to czynimy długo, jak uwielbiamy Boga, to wprowadzamy się w jakąś ekstazę. To nie jest prawda. My w każdej chwili kontrolujemy swoje życie i wiemy, co robimy. Wiemy, dlaczego tu stajemy i śpiewamy. Dlaczego uwielbiamy Boga. Dlaczego wysławiamy Jego imię. Bo On zmienił nasze życie. A gdy On zmienił nasze życie, zanurzył nas w sobie. Zostaliśmy zanurzeni. Przyszedł taki dzień, kiedyśmy podjęli decyzję i zostaliśmy zanurzeni w wodzie. Ochrzczeni. To był nasz dowód na to, świadectwo przed innymi ludźmi, że my swoje życie poświęcamy Bogu. Że nasze życie się zmieniło, że Jezus Chrystus to życie zmienił. Że coś tam w nas pękło, co było takie mocne. Że coś się w nas zmieniło, co się nam nie podobało. Że to, iż trzymaliśmy kurczowo ten ster, wypuszczamy go z rąk na rzecz Jezusa Chrystusa. I tym świadczymy, Jezus Chrystus zmienił moje życie i pozwalał mu prowadzić to życie. Stało się coś. Duch Święty przychodzi i chrzci cię, zanurza cię w swojej atmosferze. Wypełnia cię swoją atmosferą. Atmosferą obecności Boga, nieba, społeczności z Nim. Dawid został pomazany olejem. Olej po nim spłynął. Ten olej spłynął aż na ziemię. Gdy Duch Święty na ciebie zstępuje i gdy ten olej spływa na ciebie i on spłynie aż na ziemię, to gdy Aaron odchodził, on zostawiał ślady tego oleju, ponieważ ten olej pomazał jego całego. Te ślady oleju były tam, gdzie on szedł. Zostawały ślady po jego sandałach. Oleju, który on rozdeptywał. I ktoś, kto mógł iść za nim, mógł powiedzieć, tędy przeszedł Aaron. Gdy ty jako człowiek wierzący, napełniony mocą Ducha Świętego, zanurzony w tej atmosferze, idziesz w swoim życiu, a inny człowiek pójdzie za tobą, on rozpozna ślady, którymi ty poszedłeś. I on powie, tędy szedł, Boży człowiek, tędy szedł, człowiek napełniony mocą Ducha Świętego. Tu się coś zmieniło. Tam, gdzie ten człowiek przeszedł, zmieniła się sytuacja. Tam się coś zmienia. Na tym polega moje życie chrześcijańskie. To nie jest teoria, to nie jest teoretyzowanie, to nie jest tylko uwielbianie Boga na nabożeństwie, podnoszenie rąk, klaskanie i śpiewanie. Ale tam, gdzie ja przejdę, muszą ludzie rozpoznać, że tam przeszedł człowiek, którego Bóg używał, którego Bóg wybrał. Tam, gdzie przechodzisz, musi zostać pomazanie Ducha Świętego. Tam nie może zostać niepokój, tam nie może zostać kłamstwo, tam nie może zostać bluźnierstwo, tam nie mogą zostać przekleństwa, tam nie może zostać nieuporządkowane życie, tam nie może zostać nałóg, tam nie mogą zostać brudne rzeczy, niemoralne życie. Tam, gdzie przechodzi chrześcijanin, wszystko musi być uporządkowane. Tam, gdzie Duch Święty wstępuje i napełnia twoje życie, tam zostają ślady Ducha Świętego. Tam zostaje czyste, święte życie. I gdy inny człowiek przejdzie po twych śladach, to on może powiedzieć, tu przechodził człowiek, który głosił Jezusa Chrystusa, który żył z Jezusem Chrystusem. Kiedy kiedyś mnie na tej ziemi zabraknie, nie chciałbym, żeby ludzie powiedzieli, tu są ślady człowieka, który zostawił zabagnione sprawy, zabagnione życie. Życie, które się ludziom nie podobało. Tu są sprawy, które były pogmatwane. Tu przeszedł tylko karierowicz. Bóg, gdy dotyka naszego życia, gdy dotknął Dawida, to Duch Święty nie odszedł od niego natychmiast. I chcę na to zwrócić waszą, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, uwagę. Duch Pański spoczął na Dawidzie, jest napisane, i pozostał na nim nadal. Duch Święty to nie jest coś ulotnego, co odchodzi od nas następnego dnia. Albo gdy wyjdziesz z tego nabożeństwa, staniesz za drzwiami, to skończyło się całe twoje życie religijne. Skończyło się twoje napełnienie Duchem Świętym. Duch Święty nie jest gołębicą, która się płoszy. I on nie odchodzi od twojego życia natychmiast, gdy wychodzisz za bramy kościoła. Wielu ludzi takim życiem żyje. W kościele uświęceni, modlący się, w pracy, nie umiejący pracować uczciwie. W życiu rodzinnym to ludzie, którzy nie szanują żony, nie szanują męża, są despotami dla swoich dzieci, nie potrafią wychować tych dzieci. To nie jest chrześcijaństwo. To jest religijność, która męczy, która zamęcza na śmierć. Chrześcijanin to człowiek, który gdy został porwany przez Boga, przez Ducha Świętego, to ten Duch pozostaje nad nim nadal. używając takiego obrazu, to nie jest coś, gdy nogę na nogę założysz, to Duch Święty od ciebie odejdzie. Ludzie tak myślą, że takie bardzo wielkie uświęcenie to jest w kościele, jeśli siedzisz prosto i masz nogi dwie złożone razem. Tak nie wolno siedzieć w kościele z nogą na nogę założoną. Bóg się nie obraża z tego powodu. Ani Duch Święty nie ucieka od nas, gdy nogę na nogę zakładasz. To jeszcze nie świadczy o twojej świętości, że siedzisz taki pobożny. O mojej świętości świadczy moje codzienne życie. Życie Dawida świadczyło o tym, że on został wybrany czy nie. Ale on za każdym razem, gdy miał gdziekolwiek pójść, gdy nawet był z tymi rebeliantami, którzy się zbuntowali przeciw Saulowi, on za każdym razem pytał się Boga. Panie, co ja mam dalej zrobić? Panie, czy ja mam przeciwko królowi wystąpić? Czy ja mam podnieść rękę na pomazańca? I gdy pewnego dnia ktoś przyszedł do niego i powiedział, zabiłem pomazańca pańskiego. A Dawid powiedział, za to, żeś podniósł rękę na pomazańca pańskiego i ty zginiesz. On miał wielki szacunek do Saula, mimo że ten Saul go ścigał, wielokrotnie chciał go zabić, wielokrotnie prześladował Dawida. Dawid go szanował, bo on wiedział, że on sam jest tym człowiekiem, którego Bóg wybrał i wiedział, że któregoś dnia będzie chciał, by jego ludzie szanowali, by jego ludzie oceniali w sposób właściwy. Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał. Bracia i siostry, gdy mówimy o Duchu Świętym dziś, to chcę, abyście mieli to przeżycie, abyście przeżywali obecność Ducha Świętego, abyście przeżywali społeczność z Duchem Świętym, abyście przeżywali nawrócenie i napełnienie Duchem Świętym. Ale chcę, by ten Duch Święty pozostawał w was. By nie było tak, że na nabożeństwie przeżywacie chwilę uniesienia. W waszym codziennym życiu nikt tego nie zauważy. W waszym codziennym życiu będziecie zgnuśniali, źli, będziecie mieli minę taką, jakbyście zjedli cytrynę. A Bóg chce, byście byli radośni, uśmiechnięci. I by to nie był sztuczny uśmiech. Wiecie, dyplomaci jak się witają, mogą być bardzo uśmiechnięci. I mogą potrząsać ręką do kamery przez 15 minut. Ale nie wiemy, co oni naprawdę o sobie myślą. Ale tak naprawdę, gdy odjeżdżają, to jeden buduje rakiety i bomby atomowe, i drugi szykuje czołgi, jeszcze więcej armię szykuje sobie potężniejszą. Na ekranie przyjaźń, a za plecami każdy się szykuje i mówi, mamy przyjaciół, ale jak najwięcej broni miejmy, to jest najlepszy straszak. Nie wiemy, co ci ludzie o sobie myślą. To nie jest tak. Duch Święty zmienia, napełnia swoją mocą. Duch Święty to osoba, my wierzymy w to i On nie zakłóca życia codziennego. My nie możemy wtedy, prowadzeni Duchem Świętym, realizować własnych pomysłów. Jeśli masz własne pomysły, to nie możesz ich realizować, jeśli one nie są z inspiracji Ducha Świętego. Nie można realizować własnych pomysłów, jeśli one wzbudzają niepokój w zborze, w kościele. Oczywiście, jeśli Bóg pośle słowo napomnienia zborowi i zbór będzie zaniepokojony tym i będzie pokutował, wierzę, że to było od Boga i od Ducha Świętego napomnienie. Ale nie może to być własny czyjś pomysł. Duch Święty prowadzi nas do zmiany życia. Co sprawia, że zmieniamy się? Wszechmogący Bóg, Jezus Chrystus i Duch Święty. Co sprawia, że ludzie rzucają swoje nałogi, że przestają przeklinać, że przestają pić alkohol w sposób od razu, nagły? Ich wysiłki? Grzech ma to do siebie, że daje się lubić. Ale wiedzcie, że mały kociak, którego weźmiecie do rąk, jest taki miły, taki przyjemny, taki łagodny, taki milutki, taką ma miłą sierść. Nawet pazurków nie ma ostrych. Ale jeśli ten kociak będzie kociątkiem tygrysim, to wiedzcie, że on szybko rośnie. Grzech ma to do siebie, że szybko rośnie. Kociak wyrośnie w tygrysa i wtedy was zadusi. Tak się dzieje z grzechem. Jeśli go hodujesz, jeśli go głaszczesz, jeśli go pielęgnujesz, on coraz bardziej rośnie. On coraz bardziej się pomnaża. I Duch Święty może to zmienić. Co sprawia, że ludzie nagle powiadają dosyć, rzucam to wszystko. I nagle Duch Święty, gdy stają przed Bogiem w pokucie, powiada, to nie jest dla ciebie. Ja chcę Twoje życie uświęcić. Ja chcę Twoje usta wypełnić chwałą. Ja chcę, żeby wdzięczna wonność z Twoich ust wychodziła na chwałę Wszechmogącemu Bogu. Niektórzy powiadają, że najważniejsza jest miłość. Ale miłość nigdy nie zastąpi darów ducha, ani dary ducha nie zastąpią miłości. Jednego i drugiego potrzebujemy, bracia i siostry. Tak miłości potrzebujemy, jak i napełnienia mocą Ducha Świętego. Jest to nadprzyrodzone przeżycie. Będziecie mi świadkami, Słowo Boże powiada. Dlaczego jest nam potrzebny chrzest w Duchu Świętym? Dlaczego było potrzebne napełnienie Duchem Świętym Dawida? Dlaczego ten Duch Święty miał pozostać na nim? Bo jemu było to potrzebne, aby świadczyć o mocy Bożej. Jest to wam potrzebne, aby świadczyć o mocy Jezusa Chrystusa w waszym życiu. Jest to potrzebne, abyście z odwagą zwiastowali Boże Słowo. Abyście z całą mocą przekonywania mogli to Słowo zwiastować. Gdy apostołowie modlili się w Dziejach Apostolskich, to powiadali: dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje. Oni nie chcieli tego dla własnej przyjemności. Oni nie chcieli tego przeżycia jako medalu, jako odznaczenia. Ale ono im było potrzebne, aby mogli z odwagą głosić Słowo Boże, aby mogli pójść tam, gdzie ich ludzie prześladowali. Oni byli prześladowani z powodu zwiastowanego Słowa. Oni byli wysłani na areny cyrkowe w Rzymie, gdzie ich rozszarpywały dzikie zwierzęta. Oni byli pochodniami w Rzymie, które palono. I nie wyrzekli się tego Słowa. Co sprawiało, że ci ludzie mogli to znieść? Ponieważ kiedyś się modlili: dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Twoje Słowo. A więc my nie świadczymy o żadnej doktrynie zielonoświątkowej. My nie świadczymy tego dla własnej chwały, co Jezus Chrystus uczynił dla nas i między nami. Ale dlatego, by imię Jezusa Chrystusa było wywyższone. Dlatego chrzest w Duchu Świętym jest potrzebny, aby świadczyć o mocy Bożej, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie, który umierał na Golgocie. Abyśmy umieli się modlić. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada: my nie wiemy, jak się modlić. My nie wiemy nawet, jakich słów używać. Ale on powiada: Duch Święty w niewysłowionych westchnieniach wskazuje nam, jak możemy się modlić. I ludzie się dziwią. Jak to jest? Wy nie macie zapisanych modlitw? Wy nie nauczyliście się ich na pamięć i wy się tak modlicie, że często wielu ludzi jest taką modlitwą wzruszonych? Ja znam ludzi, którzy się nawrócili, słysząc modlitwę człowieka wierzącego. Zmienili swoje życie, zostali poruszeni tym. Kto daje te słowa? My się przecież ich nie uczymy na pamięć, ale mówimy z głębi serca to, co chcemy Bogu powiedzieć. Bóg chce słyszeć nasz głos. Chce wierzyć, że ufamy Jemu. Chce wierzyć, że my uznaliśmy Go za Pana, który rozwiązuje problemy naszego życia. A więc to On jest tym, który uczy nas modlić, Duch Święty. On nas też uczy. W Ewangelii Jana czytamy, że gdy Duch Święty przyjdzie, Jan powiedział, to Jezus Chrystus oczywiście powiedział, a Jan nam to zapisał, wtedy On was wprowadzi we wszelką prawdę i nauczy was. Potrzebujemy nauczania od Ducha Świętego. Ale nie chciałbym, by ludzie zapomnieli, że nauczanie od Ducha Świętego jest tylko wyłącznie nauczaniem tegoż Ducha. Niektórzy ludzie poprzestają na tym fakcie i powiadają: zatem nie potrzebuję niczego więcej już znać. Nie sięgną do żadnej dobrej literatury chrześcijańskiej. Nie sięgną do Słowa Bożego, by je dobrze przeczytać. Ale kierują się tym, co im Duch Święty daje do myśli. Czasami pytam się człowieka: co będziesz robił? A on mówi: ja myślę nad tym, czekam, aż mi Duch Święty powie, czy ja mam pracować. O, tego nie potrzebujesz znać od Ducha Świętego. W Biblii jest napisane: kto nie pracuje, niech nie je. Jeśli nie chcesz pracować, to jest to konsekwencją, że któregoś dnia będziesz złodziejem. Taka jest prawda. Nie trzeba czekać na Boże objawienie, by wiedzieć, że trzeba pracować. Duch Święty nie potrzebuje ci tego objawić. Wystarczy, że czytasz Boże Słowa. Tam jest napisane, że to jest naszym zadaniem. Pracować. Słowo Boże nas uczy: pracuj tak, jak dla Boga. To jest Boże pomazanie. To jest Boża służba. A więc On was nauczy. Dlatego miejcie też dobrych nauczycieli tu na ziemi. Nauczycieli w ludziach. Duch Święty ma nauczycieli, których może użyć, aby was nauczyli. I Duch Święty po to przyszedł, aby życie Jezusa było w nas. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, jest napisane, Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Oto dlaczego potrzebujemy mocy Ducha Świętego w swoim życiu, aby życie Jezusa Chrystusa w nas się objawiało. Aby tam, gdzie, jak powiedziałem, przejdziesz, po Twoich śladach inny poszedł i powiedział: tak, tu szedł człowiek napełniony mocą Ducha Świętego. Tu szedł człowiek, którego Jezus Chrystus zmienił. Ja chcę pójść tymi śladami. Ja chcę pójść śladami tego człowieka za Jezusem Chrystusem. On też chce, abyśmy byli jednością w ciele Jezusa Chrystusa. O, ludzie powiadają: ach, przeżycia chrztu w Duchu Świętym często ludzi dzielą. A to ludzie nie rozumieją tego i się czasami z sobą nie zgadzają w tej kwestii. Pierwszy Kościół był wspaniałą jednością właśnie z powodu chrztu w Duchu Świętym. Z powodu tego przeżycia ludzie tworzyli jedność. Wtedy Żydzi i poganie pojednali się z sobą. Oni to zrozumieli. Korneliusz i Piotr poznali, że są braćmi w Chrystusie, że są przyjaciółmi. Nie był Piotr lepszym, ja to jestem Piotr, pomazany, wybrany, ta opoka, a ty, Korneliuszu, jesteś takim zwykłym setnikiem, pilnujesz 100 ludzi wojskowych. I co, jesteś takim kapralem, który tylko się wydziera na nich. Mógł tak Piotr stanąć i powiedzieć? No, mógł powiedzieć. A Piotr stanął przy takim kapralu i powiedział: wiesz co, Bóg powiedział mi, że ciebie kocha i ja ciebie mogę kochać. I uścisnęli się razem, pomodlili się. I Korneliusz powiedział: Bóg zmienił moje życie. Bóg coś dla mnie uczynił. Bóg zmienił mój dom. Tu się coś w tym domu zaczyna dziać. Tak, i powstała jedność. Piotr już się nie musiał obawiać i powiedzieć: o nie, ja do tego poganina nie pójdę. Ja jestem święty, do tego domu nie wejdę, bo ja jestem tu uświęcony. Ale on w pokorze powiedział: o tak, Panie, jeśli ten człowiek, którego Ty kochasz, jest wart tego zainteresowania, że Ty wysłałeś ludzi po mnie, to znaczy, że ten człowiek w Twoich oczach ma cenę. Jesteś cenny w oczach Boga. Każdy z nas jest cennym. I dlatego można się czegoś nauczyć z tego przeżycia w chrztu w Duchu Świętym. Że jesteśmy cenni dla Boga. Że to głębokie przeżycie spowoduje, że martwota znika, że kościoły się ożywiają, że ludzie zaczynają być żywi, że nie tylko zajmują miejsce w ławkach, ale biorą udział w zgromadzeniu Bożym, biorą udział w zgromadzeniu pańskiego ludu. To przeżycie rodzi duchowych liderów. Zrodziło Dawida, lidera dla narodu Bożego. Skąd wiesz, że Bóg ciebie nie będzie chciał kiedyś uczynić liderem, przywódcą jakiejś grupy ludzi, którą będziesz kierował i będziecie ewangelizować, będziecie im na ulicach mówić, że Bóg ich kocha, że Bóg ich miłuje, że Bóg nie chce, aby ginęli w grzechu, że Bóg nie chce, aby oni przychodzili i powiadali: o, moje życie jest takie kiepskie. Ludzie nie wierzą w to, ale twoja sytuacja życiowa absolutnie się zmienia, bo Jezus Chrystus zmienia, naprawdę zmienia wiele rzeczy. Duch Święty sprawia, że stajesz się agresywny w zwiastowaniu Słowa Bożego. Apostołowie poszli i głosili Ewangelię. I ludzie się nawracali. I Jerozolima była poruszona. 3000 ludzi, a potem jeszcze 2000. A w końcu powiedzieli do apostołów: napełniliście waszą nauką całe to miasto. Nie potrzebujesz nic więcej mieć, jeśli poddasz się kierownictwu Ducha Świętego. I to napełnienie Duchem Świętym powoduje jeszcze coś takiego, co sprawia, że duchowo my się musimy wiercić. Oczywiście my jesteśmy bardzo niespokojni duchowo. Ludzie napełnieni Duchem Świętym, charyzmatycy czy zielonoświątkowcy, jak ich chcecie nazwać, to ludzie, którzy nie usiedzą w jednym miejscu. Bo ludzie wypełnieni mocą Bożą, napełnieni Duchem Świętym, oni się duchowo wiercą. Im nie wystarcza siedzieć w ławce. I podziwiam niektórych ludzi, że im tak dobrze w niedzielę na tych krzesłach. Tak im wygodnie, tacy zadowoleni. I znów minął tydzień, i znów jesteśmy na tym miejscu, i znów moje miejsce niezajęte, mam je wolne, i mogę znowu sobie usiąść, i znów mogę zaśpiewać parę pieśni, i znów za tydzień będę mógł przyjść na to miejsce i zaśpiewać następną pieśń. Jesteście z tego życia zadowoleni? Duchowo żyjący człowiek jest niecierpliwy. To sprawia Duch Święty. I chcę was do tego zachęcić, pobudzić. Bądźcie niespokojni duchowo. Szukajcie ludzi, którym możecie powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który zmienił wasze życie. Szukajcie swojego miejsca w zwiastowaniu Ewangelii. To Duch Święty sprawia. Takie mam zrozumienie i tej pamiątki napełnienia Duchem Świętym. Był taki dzień, kiedy ja to przeżyłem. Był taki dzień, kiedy wyście to przeżyli. Ale dziś przyszliśmy na to miejsce, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie i mówić o Jego mocy, o Jego zmieniającej mocy nasze życie. I dziś na tym miejscu znów śpiewamy pieśni, znów uwielbiamy Boga i będziemy wysławiać Boga. Podejmij decyzję w swoim życiu, co z tym życiem dalej zrobisz. Jeśli wypuszczasz ster ze swoich rąk, Bóg bierze ten ster w swoje ręce i twoje życie będzie kształtował. I będziesz innym człowiekiem. Twoje życie może być zmienione. Twoje życie może być napełnione Duchem Świętym. Dziś możesz to przeżyć. Dziś możesz przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Możesz być zanurzony w tym Duchu Świętym. Ludzie powiedzą, o, coś się z nim stało, on coś tu mówi niezrozumiale. Nie myśl o tym. Pomyśl, jak wspaniale będziesz mógł uwielbić Boga. Pomyśl, ile dla Boga będziesz mógł zrobić. Pomyśl, że będziesz mógł być tym, który zwiastuje Ewangelię. I twoje życie nabierze kolorów, rumieńców i wtedy nie staniesz kiedyś i powiesz, o, zmarnowałem życie, ono mi się nie podoba. Jeśli tak jest, to powiedz to w modlitwie Bogu. Uwielbij Boga, daj Mu chwałę.